nasi kolejni goście, nasz kolejny gość, pan Jan Kuca, dyrektor Szkoły Podstawowej w Mołodyczu, historyk, regionalista, autor kilku książek, przyniósł do naszej wakacyjnej redakcji nad Zalewem książkę Opowieść o Jarosławskim Zasaniu, trzeci tom, ale generalnie chciałem zapytać pana o historie, które są mało znane, bo jest tutaj w pobliżu Radawy taka wieś, która nazywa się Terebień i tej wsi praktycznie już nie ma. Ona była popularna, była znana i zniknęła z mapy. Co się stało?
Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy. Jest mi bardzo miło tutaj być. I jeśli chodzi o Terebień, no właśnie, to jest taki ewenement w skali tej naszej małej, regionalnej Jarosławskiego Zasania. 1930 rok, proszę posłuchać, w Głosie Jarosławskim, co czytamy, w Terebniu otwarto w dniu 22 maja bieżącego roku filię mleczarską jako oddział mleczkarni i spółdzielczej w Wiązownicy. Piękne przemówienie podczas uroczystości wypowiedział były naczelnik gminy Wiązownica, pan Stępak, podnosząc znaczenie zadania spółdzielczego. Następnie pan Diamant, to Żyd, dziękował za przyjęcie do centrali Wiązownicy i zakazaną pomoc przy zakładaniu filii. Terebień dzięki pracy Towarzystwa Szkoły Ludowej może służyć jako przykład innym gminom pod względem rozwoju kulturalnego. I tak dalej. Nie będziemy czytać.
Tak, i okazuje się, że w latach 30. XX wieku Terebień tętnił życiem.
To było ponad około 50 gospodarstw, około 50 numerów. No i Rusini mieszkali, Polacy, dwie rodziny żydowskie, czyli Rosenberg, to jest ortodoksyjny Żyd, który na wiele tam nie pozwalał, i Żyd Diamant, który był nowoczesnym, był jednym z inicjatorem budowy szkoły, a później podziękowali mu Niemcy, leży w lesie w Głażynie niestety, prawda, jako ten niepotrzebny element.
No i co się stało z tą wsią?
Przestała istnieć po 45. To jest, mówić o tym trochę trudno, ale była taka prawda, że ona połączyła swoje losy z Wiązownicą, z wsią Wiązownicę, którą spaliła 17 kwietnia ukraińska powstańcza armia, prawda? No niestety dowódca Żeleźniak stał na skraju Terebnia i dowodził całą akcją, operacją spalenia tej Wiązownicy. Więc w przyszłym dniu, kolejnym dniu, następnym, 18 kwietnia, polskie podziemie ruszyło w tym kierunku. No i większość budynków częściowo spalono, bo część uratowało, też ileś tam osób zginęło.
Panie Janie, Terebień, przykład tej miejscowości pokazuje, że ten teren, ta ziemia to są okolice wielokulturowe. Przez wiele wieków tutaj obok siebie mieszkały różne nacje i mieszkały bardzo dobrze.
I było to całkiem zupełnie normalne. Nikt nie przywiązywał, bo podobnie wszyscy biedowali, podobnie się cieszyli, obchodzili święta jedne, drugie. Dzieciaki były szczęśliwe, bo przecież jednych świąt było tak zwanych, no nie tak zwanych, ale rzymskokatolickich, sporo grekokatolickich też. Także razem cieszono się, no i przeżywano to wszystko. Dopiero właśnie koniec I wojny światowej, to jest lata 1918-20, był to pierwszy taki znak, że coś się dzieje niedobrze. Dobrego, prawda? No i końcówka II wojny światowej, to 44, ta właśnie ta operacja ukraińska od wschodu, prawda, likwidacja tych polskich elementów. No i to doprowadziło do strasznej tragedii na tych terenach, wypaleniu, zniszczeniu tych miejscowości. Przykład Mołodycz, przed wojną 320 numerów, a po wojnie rok 48, 70 numerów. Jak to wszystko wyglądało, tylko można sobie wyobrazić.
Z kolei miejscowość Miłków w powiecie lubaczowskim też zniknęła z mapy. Mówimy o tym, o utraconym raju, prawda? Bo to też była miejscowość, która tętniła życiem.
No właśnie, ja zachęcam tutaj tych, którzy będą w Radawie, żeby siąść na rower i pojechać, bo wspaniałe drogi, leśnicy zadbali, wójtowie, prawda, zadbali o te drogi, można spokojnie rowerem sobie tam podjechać. No i to jest wieś prawie 1000 mieszkańców. Tylko co zdecydowało? My jesteśmy w takim terenie, gdzie ta linia, gdzie granica po 39.
Tak, tu przebiega granica rosyjsko-niemiecka.
Ribbentrop-Mołotow na Sanie, prawda, także w Jarosławiu byli Niemcy, w Wiązownicy Legnicy byli Sowieci. Podobnie w Starym Dzikowie byli Niemcy, a w Miłkowie byli Sowieci. A to była blisko wieś, więc najpierw Połosa, czyli taka strefa 800 metrów od drutów granicznych, 800 metrów, przeniesienie w głąb. Ale późniejsza decyzja biura tam jakiegoś wyższego, że likwidacja całkowita wywózka. W ciągu 3 dni likwidacja wsi. Część wróciło, ale później resztę dopełnili UPA, a później operacja wojskowa Wisła.
Ale czy w lesie dzisiaj znajdziemy pozostałości, jakieś kapliczki, jakieś fundamenty domostw?
Tak, tak. Tutaj chwała leśnikom, ponieważ oni nawet przy pomocy jednej z moich książek o Miłkowie, bo w sumie są dwie, trzecia w drukarni o Miłkowie, także będzie można poczytać. I leśnicy chwycili się tego i odbudowują po prostu ścieżkę dydaktyczną, gdzie można przejść, zobaczyć i te ślady materialne.
Panie Janie, proszę się pochwalić, bo jest pan autorem scenariusza filmu, który miał niedawno swoją premierę, film Miłkowie. Miłkowska majówka. Co to za dzieło?
To jeszcze nie jest Miłko, nie było jeszcze premiery. To tylko mam taki zwiaston na Facebooku.
A właśnie, to zwiastun. Premiera zwiastuna, tak.
Do zobaczenia. No, w środowisku takim szkolno-harcerskim, środowiskowym, bo tutaj i pracownicy naszego urzędu gminy brali udział. Pan wójt nawet wystąpił w filmie. Także a scena kulminacyjna to właśnie w czasie tej majówki, czyli próba odtworzenia życia w 1938 roku w Miłkowie. Odtworzyliśmy, gdzie ci ludzie tu mieszkający, wszyscy gromadzą się, chociaż wcześniej się kłócili tam o jakieś, prawda, placki krowie, o jakąś wypaszoną kapustę.
O coś tak zwaną miedzę.
A jajka kurze, prawda, więc kłócili się. Owszem, były tam problemy i tak dalej, nie było takiego całkowitego raju, ale w porównaniu do tego, co nastąpiło, to był ten autentyczny raj.
No to zapytam o to, co pan powiedział, że trzeba pana zapytać. Czy to prawda, że w Radawie był ksiądz Piotr Skarga?
Idąc śladami ojca Albina Sroki, to był franciszkanin, który kochał Radawę, miał tu taki mały domek, był założycielem właśnie, jednym z założycieli tego ośrodka ojca Pio i on był przekonany, że tędy również chodził po tej ziemi ksiądz Piotr. Dlaczego?
No bo ksiądz Piotr Skarga był w Jarosławiu. No to z Jarosławia do Radawy to rzut beretem przecież.
Tak, ale 1584...
A to nie był rzut beretem.
To na pewno był w Jarosławiu. A 1594, żebym nie pomylił, 1594 na pewno został poświęcony pierwszy kościółek, pierwsza świątynia w Radawie. Ten kościółek modrzewiowy spalony później w 1915 roku. Jeżeli wtedy był tutaj ksiądz Piotr, musiał być również w Radawie. No chodziło mu, żeby to prawosławie troszeczkę przytrzymywać, żeby tu wprowadzić ten kościół rzymski. No ale, a co mówi legenda? Że swoje kazania oczywiście między innymi pisał w takim przy folwarku, przy dworze w Kopani. Tam to jest rzut faktycznie beretem. Można podejść, podjechać i zobaczyć tego potężnego dęba, w cieniu którego miał pisać. Ale czy był, czy nie był, ale myślę, że warto pamiętać o tym kazaniu, nie? Jak to, żeby raczej na tym okręcie, który tonie, nie ratować swojego kuferka, ale skupić się na ratowaniu okrętu, to może i kuferek ocaleje.
Ale ja sprawdziłem przed chwilą, w AI wpisałem księdza Piotra i zapytałem się, czy był w Radawie. AI potwierdziła.
O,
był,
proszę,
tak, był.
Czyli zgadzamy się z AI, jak jest mi miło.
Ja myślę, że AI korzysta między innymi z tych opracowań, które pan przygotowuje, pan Jan Kuca, historyk, regionalista.
Dyrektor szkoły podstawowej w Mołodyczu. Teraz ma wakacje. Tak, jak jest na wakacjach takich dwumiesięcznych?
No jest co robić, jest co robić.
I jako dyrektor, i jako regionalista podejrzewam, że pan bardzo dużo tej pracy ma. Zachęcamy państwa do sięgnięcia po książki pana Jana Kucy, między innymi opowieści jarosławskiego Zasania.
To jest
Zasania.
6 tomów tych opowieści, także jest co czytać, oprócz innych, prawda?
Tak. A skąd pozyskuje pan ikonografię do tego, no, czyli stare zdjęcia, widokówki, ludzie przynoszą, mówią...
To tak troszeczkę jak Kolberg. Trzeba chodzić, niestety. A jak moja pani profesor mawiała, jak się pewna część ciała człowieka nie odczuje, to nic nie ma, bo w archiwum trzeba posiedzieć czasem 8-10 godzin, żeby znaleźć cokolwiek, nie? Ale też wielu wspaniałych ludzi starszych, których nie bardzo chcą wszyscy słuchać. Czasem w domu ich nie słuchają. Ale jak przyjdzie Janek i zapytał takie sprawy, większość się otwiera, wyciąga swoje kufry, kuferki, zdjęcia.
I stąd te
i to
dokumenty.
Jest wspaniałe, i to jest wspaniałe.
Dziękujemy pięknie za wizytę w naszym letnim studio nad Zalewem w Radawie. Naszym gościem był Jan Kuca, historyk, regionalista i pedagog. Dziękujemy pięknie, życzymy jeszcze takich miłych, sympatycznych i takich wakacji trochę takich z leni, poleniuchować można troszeczkę.
Dzięki serdecznie i pozdrawiam wszystkich.
Wszystkiego dobrego.